Jestem wdzięczny Bogu za to, że troszczy się o nas, że jest naszym Panem, że jest Panem naszego życia, że jest dobry. Amen? I to nie jest tak, że gdy Jezus jest Panem, to nic szczególnego w naszym życiu się nie dzieje. Gdy Jezus jest Panem naszego życia, to dzieją się rzeczy niesamowite. Gdy Jezus jest Panem naszego życia, to kim On jest, to co On uczynił, to co On może, wszystko dotyka nas. Wszystko objawia się w naszym życiu. To jest coś niesamowitego, coś pięknego, uznać Jezusa Panem swojego życia. Amen? Ja jestem wdzięczny Bogu za ten dzień, kiedy mając 20 lat mogłem poznać Jezusa jako Pana, jako swojego osobistego Zbawiciela. I mogłem Go uznać Panem mojego życia. Mogłem Mu powiedzieć: Panie, oto moje życie. Wszystko do Ciebie należy. Wszystko, co mam, kim jestem, od tego dnia jest Twoje. Pomóż mi teraz żyć tak, jak mówi Twoje Słowo. Pomóż mi teraz należeć do Ciebie całym sercem. Tekstem przewodnim w naszym cyklu, który ma trzecią część, jest słowo zapisane w Ewangelii Marka w 10 rozdziale od 17 do 22 wersetu. Nie będę ponownie czytał tego tekstu, jest wyświetlony, ale odnieśmy się do kilku jego fragmentów. Oto pewnego dnia przybiegł do Pana młody człowiek. Jedno z tłumaczeń Ewangelii mówi, że był to młodzieniec. Młodzieniec, który bardzo wcześnie, bardzo szybko wiele się dorobił. To nie był biedny człowiek, miał dobra, bogactwo. Moglibyśmy współcześnie powiedzieć młody biznesmen, który szybko na jakimś biznesie dorobił się majątku. Był to także bardzo bogobojny człowiek. Wzór. Moralny wzór. A więc to był człowiek, który starał się żyć porządnie, który przestrzegał przykazań. Ale miał pustkę w swoim sercu. Myślę, że dawno to odkryliśmy, że religia nie daje nam szczęścia. Że przestrzeganie jakichś praw czy zasad moralnych nie czyni człowieka szczęśliwym. Oczywiście zasady i prawa moralne są ważne. Dzisiaj żyjemy w świecie, który został skrzywdzony przez diabła szatana. Te poczucie moralności upadło. Widzimy to wszędzie. Wystarczy włączyć telewizyjne programy i widzimy, jak bardzo niemoralny i zepsuty jest ten świat. Ale ten człowiek prowadził bardzo moralne życie. Ale nie miał pewności zbawienia, nie miał pokoju w sercu. I przyszedł do Jezusa i mówi: nauczycielu dobry. I tu już widzimy, w jakim był stanie. Jezus nie był jego Panem. On uznawał Jezusa jako nauczyciela. Tak jak może wielu ludzi dziś uznaje Jezusa za tego, który przyszedł, aby zbawić, za Syna Bożego i tak dalej, i tak dalej. Możemy przypisać Mu wiele tytułów. Ale Jezus chce być Panem naszego życia. To jest moje przesłanie. Wtedy Pan Jezus, pytając Go, wziął Go na próbę. I mówi: znasz przykazania, trzeba je przestrzegać. Młodzieniec mówi: Panie, wszystkie przestrzegam. Od urodzenia mego, od dziecka był wychowany w tradycji żydowskiej, w tradycji przykazań, które zostały nadane. On starał się je przestrzegać. Myślę, że szczerze mówił, że nie okłamywał Pana. Bo Pan powiedział: jednego Ci jeszcze brak. A więc wiedział Pan Jezus, że On wszystkie te przykazania przestrzega. Jednego Ci brak. Musisz uznać mnie Panem. Musisz zmienić Pana w swoim życiu. Tak sobie wyobrażam, że Panem tego młodzieńca był jego portfel. Były pieniądze, były many, było bogactwo. To był jego Bóg. Dziś wielu ludzi właśnie pieniądz uznaje za swojego Boga. Pieniądz jest ich Bogiem. W tym świecie dążenie do majątku, do pieniędzy, do sukcesu jest niesamowite. To jest niesamowite parcie. W radiu słyszy się co chwilę: wyślij SMS, a wygrasz. Będziesz bogaty, będziesz mógł spełnić swoje marzenia. Bo ludzie nic innego nie mają. A Pan Jezus mówił do tego człowieka, to musisz usunąć tego Boga, musisz usunąć swojego Pana i musisz pójść za mną, aby mnie naśladować. I wtedy dla niego to było za wiele. Biblia mówi, że zasmucił się, odszedł, miał wiele majątności i nawet nie myślał, aby swojego Pana usunąć ze swojego życia. Zauważcie, że odszedł zasmucony, sposępniał, a więc nie był dalej szczęśliwy. Kim dla mnie jest Jezus? Kim dla mnie jest Jezus? Czy jest On dla mnie tylko Zbawicielem, Przyjacielem, Pocieszycielem? Czy jest dla mnie tym, który ma zaspokoić wszelkie moje potrzeby? Czy jestem gotowy uznać Go Panem swojego życia? Czy jestem gotowy powiedzieć, tak, Jezus jest moim Panem? Mówiliśmy w naszych rozważaniach, że słowo Pan w Biblii użyte jest w dwóch językach. W języku greckim brzmi Kyrios, a w hebrajskim Adonai. I oznacza to, że Bóg jest ukazany jako Pan Panów, jest Bogiem Bogów. A więc jeśli przyjmujemy Jezusa jako Pana, jako Kyrios, jako Adonai, oznacza to, że Jezus, który jest Bogiem, jest ukazany jako Pan Panów, jako Bóg Bogów, jako Król Królów, jako ktoś wielki. Jeśli uznaję Go w moim życiu, to także muszę poddać się Jemu. I tu jest problem. Dlatego, że my ludzie mamy swoje ambicje, mamy swoje plany, mamy nasze ego, mamy nasze ja. Chcemy wiele razy po swojemu, nie chcemy poddać się. Dziś współczesne społeczeństwo ma wielki problem z uległością, z poddaniem się. W szkole to, co słyszymy, co dzieje się wśród młodzieży, brak szacunku dla nauczycieli, brak uległości, poddania dla przełożonych, to wszystko dziś jest przesiąknięte tym zepsuciem, jakie jest na świecie. W Nowym Testamencie jest powiedziane 28 razy, że jest Jezus Zbawicielem, natomiast 747 razy, że jest Panem. Że jest Panem. Chwała Bogu, że mamy Zbawiciela, że Jezus przyszedł nas zbawić, że On przebacza nam nasze grzechy, ale uznać Go tylko Zbawicielem, a później pójść swoją drogą i być Panem swojego życia, mija się z celem. Jeśli uznaję Jezusa moim Zbawicielem, to także uznaję Go moim Panem. I powiedzieliśmy sobie, że są trzy rzeczy w naszym życiu, są trzy płaszczyzny, w których my deklarujemy, że uznajemy Jezusa Panem. Po pierwsze, mówiliśmy o tym, że jesteśmy posłuszni Jego Słowu. A więc posłuszeństwo Jego Słowu. To jest wymóg numer jeden. Jeśli Jezus jest moim Panem, to ja chcę być posłuszny temu, co On mówi. Biblia mówi na próżno, mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie wykonujecie tego, co Wam mówię. Na próżno mówimy, Panie, Panie, jeśli nie jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Po drugie, mówiliśmy o tym, że musimy poddać się Jego woli. Że On ma plan dla naszego życia. Że On pragnie wypełnić ten plan. Że On coś przygotował dla nas. Że On wszystko dobrze uczynił, abyśmy mogli przez życie przejść szczęśliwie, zwycięsko. Nie zawsze łatwo, ale triumfując w Jezusie Chrystusie, który nigdy nas nie opuszcza. On powiedział, Ciebie nie zostawię, ani Ciebie nie opuszczę. Mieć Jezusa u swego boku. I po trzecie, dziś o tym będę mówił, muszę podążać Jego drogą. Być posłuszny Jego Słowu, poddany Jego woli, a także podążać Jego drogą. I dziś będę mówił o niebiańskim systemie GPS. Będę mówił o duchowej nawigacji. Dziś wierzę, że Pan pokaże nam, jak możemy podążać drogą, drogą dobrą, drogą, która prowadzi nas do celu, drogą, którą wyznacza nam Bóg. Psalm 25, wiersz 3-4. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Amen. Halleluja! Zaiste, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. O kim jest mowa? Kto może nie dochować wiary? Chcemy odpowiedzieć sobie na to pytanie osobiście. Czy dochowuję wiary, czy ufam Panu, abym nie był zawstydzony, Następny werset mówi, brzmi tak. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Panie, wskaż mi drogi swoje. A więc jeśli uznaję Jezusa Panem, jeśli On jest Panem mojego życia, to od razu mówię, Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie, dlatego że chcę podążać Twoją drogą, nie chcę błądzić, chcę iść wytyczonym szlakiem, który Ty przygotowałeś dla mnie. Myślę, że wszyscy znamy to urządzenie, ono stało się bardzo popularne, które nazywamy nawigacją satelitarną. Tak zwany GPS. Jest to tylko urządzenie. Ilu z nas może powiedzieć, że GPS go zawiódł? Że czasami pokierował nas i znaleźliśmy się w miejscu i mówimy, przecież to nie jest tu, gdzie chciałem dojechać. Oczywiście nawigacja satelitarna jest udoskonalana, coraz bardziej staje się nowoczesnym urządzeniem. Te wszystkie nowe przecież drogi, które tak pięknie nasz rząd buduje i jest ich coraz więcej w naszym kraju, są nanoszone na GPS i wtedy, ja mam taki starszy, nie mam uzupełnionej tej nawigacji nowymi drogami, często jadę przez pola. I mam na GPS-ie przestrzeń zieloną i krzyczy mi ten GPS, jesteś poza trasą, zawróć, wjechałeś w pole, jesteś, a tam jest nowa droga, jest tam nowy pas jakiejś drogi, kawałek autostrady czy kawałek jakiejś drogi szybkiego ruchu. Ale GPS jest tylko urządzeniem i może on zawieść. Jest to tylko urządzenie takie jak nasza lodówka, pralka, jak nasz komputer, który czasami się zawiesi. Jest to tylko urządzenie. Ale jest także ten niebiański GPS, duchowy GPS. On też jest nadawany z góry. I nie tylko nadawany jest z góry. Nazywam to urządzenie PWD. A więc mamy GPS i mamy PWD. PWD oznacza Pan wskazuje drogę. GPS i PWD. Co wybieram? Co chcę mieć w moim życiu? GPS-a czy PWD? Zaznaczam, że PWD jest za darmo. Za GPS trzeba zapłacić. PWD. Pan wskazuje drogę. Jest to nawigacja duchowa. Mogę iść przez życie w dobrym kierunku. Otóż Pan wskaże mi drogi swoje, ścieżek swoich nauczy mnie. Jeśli ja się Mu poddam, to pójdę z moim Panem i będę szedł drogą, którą Bóg wytycza. Będzie to droga dobra, doskonała. Kilka myśli z tym związanych. Chciałbym, aby Duch Boży poruszył dziś nasze serca. Po pierwsze, droga za Panem została ustalona. Bóg wyznaczył drogę. Mówimy generalnie o tej autostradzie, o tej drodze, którą Bóg wyznaczył dla nas. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Wchodźcie przez bramę wąską. Bo szeroka i przestronna jest droga, która prowadzi do zatracenia. A tak wielu nią kroczy. Lecz brama, przez którą wchodzi się do życia, jest ciasna, a droga, która tam wiedzie, jest wąska i tak niewielu ją znajduje. Jeśli otworzymy Ewangelię Jana, 14 rozdział 4-6, werset, czy znacie drogę, która wiedzie tam, dokąd ja się udaję? Na to odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Droga została wyznaczona. Jeśli uznaję Jezusa Panem mojego życia, to także On jest moją drogą. On jest tym moim szlakiem, który wybieram i w Jezusie Chrystusie pragnę żyć. co chciałbym tutaj dopowiedzieć? Wydaje mi się, nie chciałbym, aby to ktoś odbierał personalnie, absolutnie, mówię generalnie, mówię z obserwacji. Wydaje mi się, że współcześni chrześcijanie bardzo lubią miks. Wiecie, miks to jest dobry w erze. Era miks. Dzisiaj popularne są fuzje. Wiecie, co to jest fuzja? Dwie firmy, trzy łączą się razem i tworzą fuzję, jeden zespół. Powiem tak, w Królestwie Bożym nie ma miksów i nie ma fuzji. Jeśli należę do Pana, należę do Pana, jestem Jego własnością. Nie ma żadnego miksu z tym światem, nie ma żadnej fuzji z tym światem. Muszę podjąć decyzję, jeśli Jezus jest moim Panem, to ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. To jest wyzwanie dla chrześcijan. Dlatego, że współczesne chrześcijaństwo za bardzo lubi fuzję i za bardzo kocha miks. Nie można łączyć dwóch rzeczy. Nie można tego powiązać. Nie można dwom panom służyć. Już w Starym Testamencie prorok wołał do narodu izraelskiego: jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Jeśli Pan Bóg jest Panem, to idźcie za Nim. A jeśli Baal jest Panem, to idźcie za Nim. Nie róbcie mi tutaj miksu, ani nie róbcie fuzji. Niech Duch Święty przemówi do nas. Jestem Bożą własnością. Ten świat jest za mną. Ten świat mnie nie pociąga. Ten świat mnie nie cieszy. Co robi ten świat? Jak się zachowuje ten świat? Do czego zmierza ten świat? Nie chcę, aby było w moim zasięgu. To wszystko jest za mną. Ja w tym wszystkim byłem. Ja kiedyś tańczyłem. Ja kiedyś się upijałem. Ja kiedyś przeklinałem. Ja kiedyś robiłem rzeczy, które są ohydne. Dziś Jezus jest moim Panem. A kiedy Jezus jest moim Panem, to należę do Niego. Jest wąska droga, wąska brama, szeroka jest brama i szeroka jest droga. Tam idzie wielu, idą, może hulają, może się radują, może próbują się zadowolić, idą szeroko tą drogą, ale wąska jest droga i ciasna jest brama i tam wchodzi tylko ten, kto uznaje Jezusa Panem swojego życia. Pan Jezus powiedział: ja jestem tą drogą. Ja nie chcę was dzielić z nikim innym. Która żona zgodziłaby się na to, żeby mąż miał żonę i jeszcze kochankę? Albo który mąż by powiedział: a co tam, to jest taki miks, żaden problem. Żona ma fuzję z kochankiem. Ilu z nas by powiedziało nie, trzasnęłoby pięścią w stół i powiedziałoby: nie zgadzam się na to, żeby mój partner, moja żona dzieliła swoje życie z kimś innym. Moją jest własnością. Mi ślubowała, ja jej ślubowałem. Do siebie należymy. Nie ma miksów. Małżeństwo jest silne, gdy należą tylko do siebie. Jeden do drugiego. Bóg nie chce dzielić nas z tym światem. Bóg nie chce dzielić nas z tym wszystkim, co dzieje się obecnie w tym chorym, zepsutym świecie. Ewangelii Jana 10:27 czytamy: moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne, dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich. Nikt też nie może ich wyrwać z ręki ojca mego. Idą za mną. Idą drogą, którą ja wytyczam. Bo ja jestem Twoim Panem, mówi Bóg, mówi Jezus. Po drugie, jest to kwestia wyboru. Droga za Panem? Muszę powiedzieć tak, wybieram. Kiedy chcę się gdzieś udać, to wybieram drogę. Kiedyś patrzyliśmy na mapę, dzisiaj wpisujemy do GPS, planujemy naszą trasę, albo patrzymy w komputer od celu do celu, wpisujemy sobie nazwę miasta, z którego wyjeżdżamy i nazwę miasta, do którego zmierzamy, wyznaczona jest droga. I wybieram, mam opcję. A więc droga za Panem jest także drogą wyboru. Ja wybieram, decyduję. Ewangelia Mateusza 4 od 18 brzmi tak. Idąc kiedyś wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył Jezus dwóch braci. Był to Szymon i Andrzej. Oni zarzucali sieci w morze i byli rybakami. Powiedział do nich: chodźcie za mną, a ja sprawię, że będziecie łowić ludzi. A oni, zostawiwszy sieci swe na miejscu, poszli za nim. Idąc dalej, zobaczył znów dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak byli w łodzi z ojcem swoim. Naprawiali sieci. Ich też przywołał ku sobie i natychmiast, zostawiwszy to, co robili, poszli za nim. A więc jest tutaj obraz wybierania drogi. A więc szedłem tą drogą, robiłem to, co robiłem, a teraz zmieniam mój kierunek. Oczywiście, patrząc na nasze życie, nikt nie każe nam rzucić naszej pracy, bo idziemy teraz za Jezusem. Musimy pamiętać, że Pan powołuje tutaj swoich 12. Tych, którzy mieli być apostołami, którzy mieli być głosicielami Ewangelii, którzy mieli zwiastować Jezusa, ale ten obraz ich decyzji mówi o zmianie drogi, o zmianie kierunku. Dla nas najważniejsze jest pójść za Nim, aby Jezus był Panem naszego życia. Nikt nie każe nam rzucić naszej pracy, aby teraz służyć Jezusowi. Ale mogę rzucić grzech, mogę rzucić świat, mogę rzucić przyzwyczajenia, moje złe rzeczy, które robiłem, aby wybrać drogę, którą wytycza mi Bóg, drogę nową, drogę błogosławioną. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w tym tekście, który przeczytaliśmy, młody człowiek miał przed sobą dwie drogi. Drogę, którą obrał, którą szedł, i drogę, którą wskazywał mu Jezus. On podjął taką decyzję, jaką podjął. Mówiliśmy o tym, że odszedł zasmucony, że po prostu postanowił iść dalej, tak jak szedł przez życie. Droga za Panem jest kwestią wyboru. Ja decyduję się za uznanie Jezusa Panem mojego życia, ale gdy decyduję się, aby uznać Jezusa Panem mojego życia, muszę być gotowy na to, by także uznać Jego drogi, by także uznać Jego styl życia, który prowadzi do krynicy, do błogosławieństwa, do zwycięstwa. Droga za Panem. W 5 Księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, wiersz 19, oto Bóg mówi: biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed tobą dwie drogi. Życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto. Wybierz drogę. Podejmij decyzję. Niech to będzie twoja decyzja. Idę za Jezusem i obieram Jego drogę. Może to nie jest droga szeroka, droga pełna uciech, rozrywki. Jest to droga wąska. Droga, która prowadzi czasami poprzez doświadczenia, ale jest to droga zwycięska, po której idzie mój Pan, a ja za Nim podążam. Co jeszcze? Dwie myśli. Droga za Panem jest pewna. Jest drogą doskonałą. Izajasz prorok prorokował w 35 rozdziale od 8 wersetu do 10. Takie słowa czytam. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą tą drogą, nią tą drogą, wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest droga, którą obraliśmy. Nowa droga, wąska droga, droga święta, droga za Panem. Idziemy tą drogą i choć diabeł próbuje nas zaatakować, podejść, to my jesteśmy w cieniu Wszechmocnego. Jesteśmy schronieni, On się o nas troszczy. On opiekuje się swoimi dziećmi. Jeśli idę według wzorca Pana, podążam za Nim, jestem pod ochroną Najwyższego. Psalm 37, wiersz 5 i 6 brzmi tak. Zdaj się na Pana w swojej drodze. Jemu zaufaj. On reszty dokona. Mój Pan się o mnie troszczy. Mój Pan za mnie walczyć będzie. Mój Pan otacza mnie swoimi aniołami i uczyni, że sprawiedliwością zajaśniejesz jak światłem, a prawo Twoje będzie jak jasność południa. Czytamy werset 23. Pan kieruje krokami człowieka i umacnia je, gdy kroczy on słuszną drogą. Jaką drogą? Swoją drogą. Swoimi zachciankami. Swoimi ludzkimi pragnieniami, które mamy. Czasami trzeba je ukrzyżować, czasami trzeba je przełamać, bo droga Pana jest przed nami, bo Bóg wytyczył nam szlak. Nawet gdy się potknie, ów człowiek nie upadnie, gdyż Pan w porę go podtrzyma. A więc gdy idę tą drogą i czasami potknę się, to Pan mnie złapie. Pan mnie podtrzyma. Pan mnie podniesie. Byłem kiedyś młody i już się zestarzałem. To moje świadectwo. Czego się śmiejecie, młodzi? Też was to czeka. Też to przyjdzie do was. Niedawno jeszcze jeździłem na obozy młodzieżowe jako młodzieżowiec. Byłem kiedyś młody i już się zestarzałem, lecz nigdy nie widziałem, by Pan Sprawiedliwego opuszczał, ani by kazał szukać chleba Jego prawym potomkom. Oto obietnica, którą Bóg nam daje. Pan obiecuje się troszczyć o nas. Ale kiedy? Kiedy będę na Jego drodze? Kiedy pójdę za moim Panem? Kiedy będę błądził po lasach, kiedy będę chodził swoimi drogami, czy mogę liczyć na to, że Pan będzie się o mnie troszczył, że Pan będzie mi błogosławił, choć idę sobie jak chcę i robię co chcę, to tak i tak Bóg jest zobligowany mi błogosławić? Absolutnie nie. Kiedy pójdę za Panem, kiedy będę Mu posłuszny, kiedy pójdę Jego drogą, kiedy będę podążał tym szlakiem, który Bóg mi wytycza. Psalm 91, od 1 do 14. Bo On rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich drogach. Będą Cię więc nosić na swoich rękach, abyś nie skaleczył nogi o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach. Będziesz deptał nawet lwy i smoki, ponieważ liczy na mnie, będę go ratował. Będę bronił, bo zna moje imię. Halleluja. Ale kiedy będę chodził swoimi drogami, kiedy będę robił to, co chcę, Kiedy będę zaspokajał moje pożądliwości, moje pragnienia, moje zachcianki, nie mogę liczyć na to, że teraz Pan będzie mnie strzegł, a ja będę robił to, co chcę. Że Pan pośle aniołów, aby mi się coś nie stało, kiedy ja będę hulał, kiedy będę robił to, co ja uważam za stosowne. Byłoby to niesprawiedliwe. Wtedy nie trzeba by się było nawracać. Wtedy byle co mogę robić, a Bóg tak i tak się o mnie troszczy. Hulaj dusza, piekła nie ma. Pan się o mnie troszczy. Nie skaleczę nogi o kamień mojej. Będę szedł sobie i żadna żmija mnie nie ukąsi. Niestety na tych drogach jest pełno diabelskich pułapek i diabeł pragnie zniszczyć nasze życie. On to robi. On to robi skutecznie w życiu tych, którzy idą tymi drogami. Ale my chcemy iść drogą za Panem. Drogą, którą wytycza nam Pan. Halleluja. Jeśli Jezus jest Panem, to chcemy iść Jego drogą. I ostatnia myśl. Droga Pana nie zawsze jest łatwa i prosta. To jest wyzwanie. I jasno chcę o tym powiedzieć, że na tej drodze nie ma tylko samych przyjemności, że na tej drodze nie ma tylko samych dobrodziejstw, że na tej drodze nie ma cały czas zdrowia, sukcesu, powodzenia i tak dalej. Na tej drodze są także doświadczenia i cierpienia. Na tej drodze także są próby i przechodzimy przez różnego rodzaju trudności. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Oto dwa przykłady. Chciałbym, abyśmy teraz szczególnie otworzyli nasze serce dla Pana, abyśmy zrozumieli, jaka jest droga Pańska. Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Jak mógł się czuć Szymon, Piotr, kiedy Pan Jezus publicznie tak się o nim wyraża? Piotr Mówi, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Panem. Ty jesteś Synem Boga Żywego. Ty jesteś wszystkim. Wtedy Jezus rzekł, Szymonie, nie ciało i krew ci to objawiły. To nie przychodzi tak z objawienia ludzkiego. To przychodzi z objawienia duchowego. Tego potrzeba współczesnemu chrześcijaństwu, temu nominalnemu chrześcijaństwu, aby miał objawienie, że Jezus jest jedynym Bogiem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest drogą. Niektórzy uważają, że to Piotr tak zaimponował Chrystusowi, że na nim postanowił zbudować swój kościół. Nie. Tu nie ma nic takiego zapisane. O wiele bardziej logiczne, mądre, biblijne jest to, co teraz powiem. Piotrze, ty jesteś otwarty dla Boga, ty jesteś otwarty dla Ducha Świętego. Dziękuję ci za to. I na tym wyznaniu, które zrobiłeś, na tych słowach, które wypowiedziałeś, Szymonie, jesteś błogosławiony, ja zbuduję mój kościół, bo Jezus jest fundamentem kościoła. Bo Jezus jest podwaliną Kościoła. Jezus jest tą skałą. Jezus jest opoką, na której stoi Kościół. I ten Kościół bramy piekielne nie przemogą. Ten Kościół jest mądry, żywy, pełen Ducha Świętego, który jest zbudowany na Chrystusie. Który jest zbudowany na Panu. Tak sobie wyobrażam, w tym momencie poczuł się Piotr jak ulubieniec Jezusa. Jak ulubieniec Jezusa. Ale czytajmy dalej. Ten sam rozdział. Werset 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie. Panie, nie przyjdzie nic na Ciebie. Nic na Ciebie nie przyjdzie, bracie. Nic na Ciebie nie przyjdzie, siostro. Czy mamy odwagę takie słowa wypowiedzieć? Nic na Ciebie nie przyjdzie. Nigdy nic na Ciebie nie przyjdzie. Posłuchajmy dalej. A on obróciwszy, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. Z ulubieńca nagle jest szatanem. Jak szybko. W jednej chwili. W tym samym rozdziale. Chwilkę później. Pan Jezus mówi do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie. Ja bym się poczuł urażony. Tu mnie wychwala, mówi, o Piotrze, jaki super jesteś, jesteś moim ulubieńcem, jakie objawienie miałeś, a za moment mówi, Pan Jezus publicznie do Piotra, idź ode mnie, szatanie. Wyobraźcie sobie, że ktoś podchodzi do was i mówi ci, ode mnie, precz, szatanie. Po ludzku mówię, jakbyście się poczuli. Jakbyście się poczuli. Jesteś mi zgorszeniem. Jesteś mi zgorszeniem. Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Bo my jako ludzie tylko chcielibyśmy przyjemności. Tylko tego, co dobre. Tylko tego, co błogosławione. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto chciałby życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co chcę powiedzieć? Ta historia określa nam pewien stan nas ludzi, jacy jesteśmy. Możemy być w pewnym momencie bardzo duchowi, możemy być blisko Pana, a później chętnie byśmy poszli naszą drogą, aby było tak, jak ja uważam, jak ja chcę. Piotr miał dobre intencje. Przecież on nie chciał niczego złego. On tylko chciał zrobić dobre wyznanie. On mówił, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, nie musisz cierpieć. Panie, nie ma cierpienia. Bo cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążemy w niebie, będzie rozwiązane na ziemi. I Pan Jezus wtedy dał mu lekcję. I mówi, Piotrze, nie ulegaj tym szatańskim myślom. Bo jeśli pójdziesz za mną, to będziesz musiał nieść czasami krzyż. Będą doświadczenia. Na mojej drodze nie zawsze będzie łatwo. Na mojej drodze czasami będą cierpienia, ból, łzy. Czasami będziesz się musiał zmagać. Będą prześladowania, będziesz musiał cierpieć odrzucenie. Na mojej drodze nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest łatwo. I gdy Chrystus mówi o drodze próby, mówi o doświadczeniu, mówi o łzach, czasami mówi o takim przebywaniu, do tego zaraz dojdziemy, przebywaniu w takiej dolinie, dolinie ciemnej, gdzie ze wszystkich stron ciśnie strach, gdzie nie jest przyjemnie. Ale Pan Jezus mówi o zaparciu samego siebie i mówi o noszeniu krzyża doświadczenia i wyrzeczenia. Nie to, co ja chcę, Panie, ale to, co Ty chcesz. Nie to, co jest przyjemne zawsze dla mnie. Nie zawsze moja droga będzie usłana takimi dobrymi, wspaniałymi, radosnymi przeżyciami. Czasami będzie rzucone mi wyzwanie. Będzie sztorm i burza w moim życiu. Ale ja chcę iść za Tobą. Ja chcę podążać za Tobą. I ja nie ulegnę dyskwalifikacji, porażce, bo Ty jesteś ze mną. Bo Ty mnie prowadzisz. Psalm 23. Od 3 do 5. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twój i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Nawet wtedy, gdy idę poprzez doświadczenie, nawet kiedy jest ból, kiedy dotyka mnie choroba, mogę być pewny, że mój Pan jest ze mną. On obiecał się o mnie troszczyć. On namaszcza głowę moją, jego kielich przelewa się, jest opływający w moim życiu. Ja wiem, komu zaufał, wiem, kto jest moim Bogiem. Teraz jest może ciężej w moim życiu, ale przejdę przez to zwycięsko i nie poddam się. Mój Pan mnie podniesie. Nie będę się bał. Nie będę się lękał. Kiedyś w środowym nabożeństwie bardzo mocno to słowo podkreśliłem. List Hebrajczyków, 11 rozdział. I cóż powiem jeszcze? 32 werset. Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom. Mówiliśmy to na temat wiary, zaufania, w temacie zaufania Bogu, wiary, polegania na Nim bezustannie. 34 werset. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Halleluja! Jakaż droga za Panem, jakaż droga za Bogiem, droga zwycięska, droga błogosławiona, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy, gdzie Bóg czyni niesamowite rzeczy, gdzie Bóg dokonuje wielkich cudów. Ale na tym się nie kończy ten fragment pouczający nas Bożego Słowa. Najchętniej może byśmy wymazali ten tekst, aby on nie był w Biblii, żeby nam nie zakłócał naszego spokoju. Ale on jest. O nich także mówi Biblia. O Bożych ludziach, którzy szli drogą Pana, którzy podążali drogą za Bogiem, którzy szli za Panem całym sercem. Mowa jest o tych innych. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania, lepszego życia, bo lepsze życie jest tam niż tu na ziemi. Bo ktoś, kto w zmartwychwstanie tu na ziemi, znów musi się zmagać z ziemskimi kłopotami, ale ktoś, kto zmartwychwstaje, aby być tam, już nie ma łzy, ani troski, ani kłopotów, tam jest wieczne błogosławieństwo. Tak mówi moje słowo. Halleluja. Dostąpili lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamionowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach. wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Popatrzcie, jakie życie mieli. Gdy patrzę na to słowo, widzę to jako żywy obraz. Bo gdy czytamy o Kościele prześladowanym, oto to są ci inni. Jedni są uzdrawiani, oglądamy cuda, wstają z wózków inwalidzkich. Tak jak za czasów Daniela, paszcze lwom były zamykane i lwy nie były w stanie nic zrobić. A dzisiaj mamy takich, którzy cierpią w więzieniach, są przypalani różnego rodzaju rozżarzonymi węglami, są dręczeni w celach więziennych, gdzie nie mogą spać, bo puszczają im głośną muzykę, aby wyparli się Jezusa. Cierpią dla Niego. Te same rzeczy mają miejsce. Droga za Chrystusem nie zawsze jest łatwa. Nie zawsze jest prosta. Ale wszyscy ci, i ci pierwsi, i ci drudzy, wszyscy ci zdobyli chlubne świadectwo. Zdobyli chlubne świadectwo. To jest to, czego nam najbardziej potrzeba. Chlubnego świadectwa. Dlatego ktoś mówił ostatnio, tydzień temu kasnodzieja mówił, że wytrwałości nam potrzeba. Aby wytrwać do końca. Aby odebrać to, co głosiła obietnica. Aby otrzymać to, co Bóg nam dał. Chwała Mu za to. Amen. Czasami może komuś przyjdzie umrzeć. Będzie chory i Pan go zabierze. Obok będziemy się modlić o kogoś i Bóg go uzdrowi. I natychmiast ustąpi jego choroba. Czasami ktoś będzie może błogosławiony w tym, co robi, a inny będzie przechodził przez doświadczenie, przez próbę. I w obydwu tych przypadkach wytrwałości nam potrzeba. Zdobyć chlubne świadectwo. Że idę za Panem, że się nie poddam. Że się nie poddam, że nie zrezygnuję. Że droga, którą obrałem, jest drogą mojego Pana i pójdę za Nim. Bez względu na to, co mnie spotka. Dla mojej wiary chcę zdobyć chlubne świadectwo. Chlubne świadectwo. A Pan jest wierny. Jeśli nie otrzymam tu zmartwychwstania, gdy ktoś umrze, to otrzymam lepsze. Zmartwychwstanie po drugiej stronie. Pan jest wierny. Nie zawiedzie. Bóg nie zawiódł. Jeśli ktoś umarł, modliliśmy się o niego, Bóg nie zawiódł, Kościele. Nie myślmy nigdy w ten sposób. Bóg nie zawiódł. Nie oskarżajmy Pana Boga, bo będziemy jak ci wszyscy ludzie, którzy oskarżają Pana Boga. Nie. Bóg nie zawiódł. Po prostu dał mu lepsze zmartwychwstanie. Dał mu lepsze zmartwychwstanie. Musimy tak ufać, tak wierzyć. To jest nasza wizja, to jest droga, którą mamy za Panem. Czasami Pan ochroni. Ileż to słyszeliśmy świadectw, jak Bóg ochronił tych, którzy byli prześladowani dla imienia Jezus. Jak wydawało się, że zostali rozstrzelani, a żyli. Mamy takie świadectwa, opisane w różnych książkach. Albo jak Daniel, że siedział sobie jak król między głodnymi lwami, a one leżały jak pokorne baranki. Ale mamy takich, których lwy rozszarpały. Mamy takich, którzy tułali się w owczych skórach, byli zalewani gorącą smołą. Mamy takich, którzy siedzą w więzieniach w Chinach, którzy są w Indiach prześladowani, zabijani dla imienia Jezus. Czy Pan nie dotrzymał obietnicy? Dotrzymał. Bóg jest wierny, bo wydali chlubne świadectwo. Droga za Panem nie zawsze jest prosta i łatwa. Kościele, zawsze musimy o tym pamiętać. Nie dajmy się zwieść jak Piotr, który mówi, nikt na Ciebie nie przyjdzie. Nic na Ciebie nie przyjdzie. Będziesz tylko błogosławiony. Będziesz tylko miał powodzenie. Będziesz tylko zdrowy. Będziesz miał kupę pieniędzy. Wszystko będzie super. Kościół chciałby to dzisiaj głosić. Bo to łechce nasze ego, bo to łechce nasze pożądliwości, ale wiele razy trzeba przejść przez dolinę cienia, aby osiągnąć przeznaczenie. Tak jak w Dziejach Apostolskich czytamy, że przyjeżdżali pomazańcy pańscy, którzy wytyczali drogę pańską i zachęcali Kościół. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. i mówili Kościołowi, musimy wejść do Królestwa Bożego przez drogę wielu doświadczeń i ucisków. Halleluja. Ale koniec jest chwalebny. Ale koniec jest zwycięski. Ale koniec jest pewny. Gdy Jezus jest Panem, przebywam w cieniu Wszechmocnego. Jestem pod osłoną Najwyższego. I diabłu nie uda się zniszczyć mojego życia. Diabłu nie uda się mnie odciągnąć od Pana. Nikt nie wydrze mnie z Jego ręki. Jeśli idę Jego drogą, jeśli uznaję drogę Pana za moją drogę, wtedy jestem bezpieczny. Wtedy mogę się czuć pewnie. Halleluja. Czy chcemy kochać drogę Pana? Czy chcemy kochać Pana? Jeśli chcemy kochać Pana, musimy także pokochać Jego drogi. Musimy także uznać Jego drogi. Musimy podporządkować się tym drogom. Powstańmy przed Panem. Jeśli śpiewamy, że On Panem jest, klękamy przed Nim i wyznajemy, że Panem jest, uznajmy także Jego drogi. Twe drogi, Panie, doskonałe są. Kiedyś Mateo śpiewał właśnie taką pieśń. Drogi Twe, Panie, doskonałe są, wspaniałe są. Czasami może przyjdzie mi poboleć, czasami może ludzie mnie odrzucą, czasami może będą jakieś braki chwilowe, uciski, może jakieś cierpienie mnie spotka, ale droga za Tobą jest wspaniała. Wybieram iść tą wąską drogą. Chcę chodzić przez wąską bramę. Ten świat jest za mną, a krzyż Twój, Panie, jest przede mną. Chcę iść za Tobą całym moim sercem. Gdy Jezus jest Panem, wznieśmy nasze ręce. Dziękujmy Mu za to, że jest Panem. Ogłaszajmy Go Panem naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś. Że Ty jesteś. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś, Panie, wszystkim dla mnie. Ty jesteś Panem moim. Do Ciebie należę. Panie, oddałem Ci moje serce. Oddałem Ci moje życie. Twój jestem, Panie. I dlatego chcę iść Twoją drogą. Dlatego razem z Kościołem stoimy przed Tobą, Panie. I dzisiaj dziękujemy Ci za Twoje drogi. I że na tych drogach, które Ty wyznaczasz, Ty nas strzeżesz. Ty nas chronisz. Ty nas, Panie, prowadzisz. Że na tych drogach, Panie, mamy wsparcie. Że na tych drogach jesteśmy pod osłoną Twoją, Panie. Dziękujemy Ci, że na tych drogach możemy przejść nawet trudniejsze chwile, momenty naszego życia. Że na tych drogach nawet możemy zwyciężyć wtedy, gdy jesteśmy jakby w dolinie cienia śmierci, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty wspierasz nas. Bać się nie musimy, lękać się nie musimy, bo jesteś z nami na tych drogach, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś Panem naszego życia. Dziękujemy Ci, że jesteś Panem naszego życia. Dziękujemy Ci za to. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Królu nasz. Chwała Ci, Zbawicielu. Chwała Ci, Jezu. Tobie, Panie, oddaję cześć.